Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 29 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Za niespełna 3 tygodnie odbędzie się kanonizacja błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. W dzisiejszym programie zainicjujemy cykl programów o postaci tego krakowskiego kapłana z XV wieku. W rozmowach z księdzem Józefem Polakiem opowiedzą o nim jego współbracia, kanonicy regularni. Dziś pierwsza z rozmów, a wcześniej wiadomości watykańskie. Liturgia to wielka szkoła duchowości, przypomniał dziś Benedykt XVI, rozważając życie świętej Matyldy z Helfty, średniowiecznej mistyczki nazywanej chlubą niemieckiego monastycyzmu. Papieska katecheza została streszczona również po polsku.
Urodziła się w 1241 lub 42 roku na zamku w Helfcie, jako trzecia córka barona Hakeburn. Gdy miała 7 lat, odwiedziła wraz z matką swoją starszą siostrę Gertrudę, mniszkę w klasztorze Rodersdorf. Już wtedy zachwyciła się życiem monastycznym. W 1258 roku wstąpiła do klasztoru. Wyróżniała się pokorą, żarliwą modlitwą, życzliwością, niewinnością życia i intensywnym życiem w zjednoczeniu z Bogiem. Natchniona w mistycznej kontemplacji napisała wiele modlitw i tekstów, które odznaczały się dogłębną wiedzą teologiczną i głębią ducha. Miała szczególny dar odczytywania tajemnic ludzkiego serca i skutecznego pocieszenia. Podczas długiego życia monastycznego była doświadczona wieloma cierpieniami, do których dodawała akty pokutne w intencji nawrócenia grzeszników. Wiele czasu poświęcała na studium i medytację Pisma Świętego. Była bardzo zdolną formatorką i nauczycielką życia monastycznego, umiejętnie wprowadzającą współsiostry w tajniki modlitwy, liturgii i miłości Boga i bliźniego.
Benedykt XVI zwrócił szczególną uwagę na rolę modlitwy, zwłaszcza liturgicznej w życiu świętej Matyldy. To ona zbliżyła ją do Boga i uczyniła z niej nauczycielkę modlitwy dla innych.
Modlitwa i kontemplacja stanowiły jej naturalne środowisko życia, objawienia i pouczenia, posługa bliźnim, cała jej droga wiary i miłości, w tym właśnie były zakorzenione. Umiejętność przeżywania liturgii, jej różnych elementów, nawet tych najprostszych, była u niej naprawdę zdumiewająca. Liturgia przenikała jej codzienne życie, potrafiła też uczyć swoje współsiostry, jak w sposób intensywny przeżywać życie monastyczne, opierając je właśnie na liturgii. Szczególną wagę przywiązywała do modlitwy brewiarzowej, mszy świętej, a przede wszystkim do przyjmowania świętej komunii. To właśnie wtedy przeżywała najczęściej ekstazy, w czasie których jednoczyła się z Bogiem, w Jego gorejącym i słodkim sercu, we wspaniałym dialogu, w którym prosiła o wewnętrzne światło, i wstawiała się za swą wspólnotę i współsiostry.
Zwracając się z kolei do pielgrzymów z Polski, papież nawiązał do dzisiejszego wspomnienia liturgicznego.
Słowo pozdrowienia kieruje do Polaków, a zwłaszcza przedstawicieli zgromadzenia sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, które gromadzą się na kapitule generalnej. Niech modlitwa i refleksja przyniesie obfite owoce duchowe wszystkich tu obecnych. Polecam obiecie archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, patronów dnia dzisiejszego i serca błogosławień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W czasie dzisiejszej audiencji papież nie zapomniał też o ofiarach kataklizmów na Haiti i w Nigerii.
Moją myślą obejmuje teraz ofiary poważnego kryzysu humanitarnego, który dotknął ostatnio północną Nigerię. Na skutek katastrofalnych powodzi około 2 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów. Wszystkich poszkodowanych zapewniam o mojej bliskości i modlitwie.
Dodajmy, że na skutek powodzi w północnej Nigerii zginęło już 40 osób. Kataklizm nastąpił w ubiegły weekend, kiedy woda przedarła się przez 2 tamy. Kraj stoi teraz wobec groźby głodu. Do powodzi doszło bowiem w najgorszym z możliwych terminów, tuż przed żniwami.
W czasie dzisiejszej audiencji ogólnej Benedykt XVI spotkał się m.in. z rodzicami błogosławionej Chiary Badano, której beatyfikacja odbyła się w ubiegłą sobotę w podrzymskim sanktuarium maryjnym. Przybyli oni na plac świętego Piotra, by podziękować papieżowi za beatyfikację i opowiedzieć mu swą historię. Długo czekaliśmy na Kiarę, mówili w czasie krótkiej rozmowy. Nie mogliśmy mieć dzieci. Potem wraz z Kiarą cierpieliśmy w czasie choroby i w chwili śmierci. Lecz teraz, w radości beatyfikacji, jesteśmy bliżej niej niż kiedykolwiek przedtem, powiedzieli Benedyktowi XVI rodzice włoskiej błogosławionej, która zmarła w 1990 roku na raka kości, mając niespełna 19 lat. Papieżowi przekazali w darze pamiątkę po swej córce, kartkę, na której błogosławiona Kiara już w czasie choroby zapisała modlitwę do Maryi, prosząc ją o niezbędne siły i by nigdy się nie zachwiała. Innym nietypowym pielgrzymem uczestniczącym w dzisiejszej audiencji był prawosławny arcybiskup Kałmucji z Osima. Rosyjski hierarcha chciał zapewnić papieża o swej duchowej bliskości. Towarzyszył mu nuncjusz apostolski w Moskwie, arcybiskup Antonio Menini. Wyraźną grupę pielgrzymów stanowili natomiast wierni z Rotterdamu. Było ich ponad 500. Wśród nich gubernator prowincji Jan Fransen, który przed 2 laty nawrócił się na wiarę katolicką. Ich pielgrzymka do Rzymu wiąże się z odnowieniem działalności misyjnej w tej holenderskiej diecezji oraz z przygotowaniami do europejskiego spotkania młodzieży, które zostanie zorganizowane w Rotterdamie przez wspólnotę Steze na przełomie roku.
Kończy się pobyt Benedykta XVI w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Jutro papież powróci na stałe do Rzymu. Dziś wieczorem jeszcze raz pożegnał się z pracownikami swej rezydencji i ogrodu. Nie obyło się bez krótkiej katechezy nawiązującej do liturgicznych wspomnień.
Dziś wspominamy w liturgii trzech niebiańskich heroldów Słowa Bożego, świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, powiedział papież. Zostali oni wysłani przez Boga w szczególnych chwilach dzieju zbawienia, aby wypełnić specyficzną misję. Jutro natomiast, zaznaczył papież, wspominać będziemy świętego Hieronima, ojca Kościoła, który w centrum swego życia postawił właśnie Biblię. Przetłumaczył ją na łacinę i komentował w swych dziełach. Ten wybitny doktor Kościoła napominał, że nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego też istotne jest, by każdy chrześcijanin pozostawał w kontakcie i osobistym dialogu ze Słowem Bożym, danym nam w Piśmie Świętym, czytając je nie jako słowo z przeszłości, lecz jako słowo żywe, które jest skierowane do nas i od nas domaga się odpowiedzi. Powiedział Benedykt XVI w czasie pożegnalnego spotkania z pracownikami jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Prawda, głoszenie słowa i autentyzm życia w epoce cyfrowej. Taki temat wybrał papież na przyszłoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Poszczególne kościoły lokalne obchodzą go w różnych terminach. W Polsce w trzecią niedzielę września, w wielu innych krajach w niedzielę poprzedzającą uroczystość zesłania Ducha Świętego.
Wybrany temat stawia w centrum procesów komunikowania osobę ludzką. Czytamy w komentarzu opublikowanym dziś przez Papieską Radę do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Nawet w czasach tak bardzo zdominowanych i nieraz uwarunkowanych przez nowe technologie, podstawowe znaczenie zachowuje osobiste świadectwo. Od ludzi pracujących w świecie informacji, a zwłaszcza od dziennikarzy katolickich, wymaga się gwarancji, jaką jest autentyzm życia. Ma to wielką wagę również w epoce cyfrowej. W komunikacie Watykańskiej Dykasterii do Spraw Mediów podkreśla się, że środki techniczne nie są w stanie zwiększyć wiarygodności ludzi, którzy się nimi posługują, ani też nie mają wpływu na kierujące nimi wartości. Niezmiennym punktem odniesienia musi pozostać zawsze prawda.
Specjalne orędzie na przyszłoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież ogłosi jak zwykle w liturgiczne wspomnienie patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego. Przypada ono 24 stycznia.
Zbliża się kanonizacja błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Postać odległa, ale przecież Polakom już coraz bardziej znana. Ze mną w studiu w Krakowie ojcowie Piotr Walczak, proboszcz parafii Bożego Ciała, i Wojciech Ćwiękała, magister kleryków i nowicjuszy, kanonicy regularnie laterańscy. Witam was serdecznie.
Szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie.
Proszę ojców, zaczęliśmy od tego, że postać odległa, rzeczywiście odległa z XV wieku. Może najpierw przypomnijmy rodzinę, przypomnijmy środowisko, z którego pochodził. Kim byli rodzice Stanisława, sołtysa zwanego Kazimierczykiem?
Rodzice błogosławionego Stanisława Kazimierczyka byli mieszczanami, zajmowali się produkcją materiałów, płótna, a na co dzień ojciec błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, oprócz tych zajęć zawodowych, bardzo udzielał się jako rajca w mieście Kazimierzu, ponieważ ten czas, o którym mówimy, to czas, w którym Kazimierz, dzisiaj zdawałoby się niewielka dzielnica Krakowa, było to wtedy zupełnie odrębne miasto. Matka Jadwiga zajmowała się zajęciami domowymi. Jeśli chodzi o wykształcenie, jeśli chodzi o wychowanie, jeśli chodzi o formowanie osobowości, to ona chyba miała taki bardzo wielki wpływ na swojego syna Stanisława, dzisiaj błogosławionego Stanisława Kazimierczyka.
Ksiądz Piotr jest proboszczem w parafii Bożego Ciała. Proszę Państwa, to tam właśnie, na terenie tej parafii, błogosławiony niedługo święty się urodził. Wówczas istniało już tam Bractwo Najświętszego Sakramentu, do którego matka ponoć należała.
Tak, jeżeli chodzi o Bractwo Najświętszego Sakramentu, ono istniało w Kościele Bożego Ciała nawet przed 15 kwietnia 1347 roku, bowiem w tym roku mamy dokument za pontyfikatu papieża Klemensa VI, który nam już to dactwo tutaj bardzo konkretnie umieszcza w tej dacie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tytuł Bractwa jest jednym ze śladów oddziaływania na religijność polską rozwijającego się w Europie od przełomu XI-XII wieku kultu adorycyjnego Jezusa Chrystusa w postaciach eucharystycznych. Ten typ pobożności, który pojawia się w Polsce od XIII wieku, wpisuje się również Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu. O propagowaniu czci eucharystycznej wśród wiernych przemawia chociażby wezwanie tej świątyni kazimierskiej oraz kształt dewocji założonego przy parafii Bractwa.
Proszę księże, wiemy coś o samym Bractwie. Czy to były jakieś duże zobowiązania członków takiego Bractwa? Co oni musieli robić?
Członkowie Bractwa zobowiązani byli do codziennego okazywania czci Najświętszemu Sakramentowi przez pobożne modlitwy, dobre czyny. Dokument właśnie ten, o którym mówiliśmy, z 1347 roku, wymienia też wśród pobożnych zwyczajów uczestniczenie w uroczystym odprawianiu kapłana idącego do chorego z wiatykiem. W pewnym sensie można by tu dopatrywać się źródłowo udokumentowanej procesji eucharystycznej na terenie parafii Bożego Ciała już w XIV wieku. Można przypuszczać, że te zwyczajne przejawy czci Najświętszego Sakramentu w drodze do chorego z upływem lat były to coraz bardziej okazalsze. I tutaj właśnie, jeżeli mówimy o matce błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, to ta duchowość matki, która należała do Bractwa, bardzo się odcisnęła na błogosławionym Stanisławie i to później będzie owocowało jego szczególnym kultem do Najświętszego Sakramentu.
O ojcu możemy dodać, że kronikarze odnotowali fakt, iż na rajce Macieja sołtysa skarg nie było. To znaczy, że swój obowiązek musiał wypełniać solidnie, dobrze, a przede wszystkim uczciwie. Proszę księży, nie od razu Stanisław do zakonu trafił. Najpierw były szkoły. Wiemy jakie?
No tak akurat się składa, że w zakresie tego zdobywania wiedzy, to poza tym elementarnym zdobywaniem wiedzy od swoich rodziców w domu, to właśnie trafił od razu do klasztoru, ponieważ szkołę elementarną kończył przy klasztorze prowadzoną przez wspólnotę zakonną. Także od samego początku, nawet wtedy jeszcze, kiedy rozpoczynał swoje kształcenie, swoje pobieranie nauk, to już było to właśnie przy klasztornej, przy parafialnej szkole elementarnej. I potem, po jej ukończeniu, po przygotowaniu do przejścia na akademię, opuścił Kazimierz, to jest perspektywa 4 kilometrów, ale udał się do innego miasta, bo Kraków był wtedy innym miastem i tam była akademia, którą on ukończył. I dopiero po skończeniu akademii wraca do Kazimierza, żeby tutaj rozpocząć nowicjat, życie już ściśle zakonne.
To właśnie miałem na myśli, dlatego że owszem, do klasztoru trafił w sensie jako uczeń szkoły, ale wstąpił rzeczywiście dopiero w wieku 23 lat bodajże po ukończeniu Akademii Krakowskiej, tak?
Ja bym to jeszcze dodał do tego, że jeżeli chodzi o szkołę kanoników regularnych, która była prowadzona przy parafii, to ona była na dobrym poziomie, cieszyła się dużym uznaniem, zyskując sobie jedno z takich czołowych miejsc w krakowskiej aglomeracji, jak i poza nią. Nie bez znaczenia jest też fakt, że rektorami szkoły, czy też magistrami lub seniorami, jak ich nazywano, byli często wybitni mistrzowie uniwersyteccy. Zresztą warto podkreślić to, że szkołę tę kończył Andrzej Frycz-Moczewski, więc też można tutaj pokazać, że poziom szkoły był dobry. Co możemy powiedzieć o tej szkole jeszcze? No jest taka ciekawa informacja, że w tym czasie każdy z kanoników regularnych mógł mieć dwóch służących, utrzymywał ich. I tutaj no, można się pokusić o takie stwierdzenie, że błogosławiony Stanisław Kazimierczyk miał kontakt z kanonikami regularnymi właśnie poprzez tę szkołę, gdzie też no, miał kontakt bezpośredni z nimi, pełniąc tą funkcję właśnie jako scholar służącego przy klasztorze. Ten kontakt dawał uczniom szkoły możliwość poznawania duchowości kanoników regularnych oraz czynił możliwym dostęp do posiadanych, czytanych i kopiowanych przez nich ksiąg, co miało też takie znaczenie dla błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, jeżeli chodzi o jego formację duchową i formację intelektualną.
Rzeczywiście dodajmy, że przy klasztorze wówczas istniało tam skryptorium, czyli księgi były też przepisywane. Kanonicy wówczas żyli devotio moderna. To na pozór brzmi tajemniczo. Czy możemy powiedzieć, co kryje się za tymi słowami?
Jeżeli mówimy o ruchu devotionis moderne, który jest związany z kanonikami dość mocno, jeżeli chodzi tutaj o to środowisko krakowskie, to wiemy, że ruch ten docierał do Polski poprzez Uniwersytet Krakowski, bowiem pierwsi profesorowie odnowionego uniwersytetu po 1400 roku to byli uczniowie Uniwersytetu w Pradze. Wiemy, że to było środowisko bardzo mocno związane z tym ruchem devotionis moderne. To pierwsza droga, gdzie devotionis moderne docierało do Krakowa. Druga droga to klasztor kanoników regularnych. A dlaczego tak? Dlatego właśnie, że nasz klasztor Bożego Ciała, on swoimi korzeniami sięga tradycji klasztoru czeskiej Rudnicy niedaleko Pragi. To klasztor o wyjątkowej, bogatej kulturze umysłowej, kulturze duchowej, założony w 1333 roku przez biskupa praskiego Jana Zdrażic. I później promieniujące to środowisko akademickie, ono rozciągało się i na inne fundacje, różne inne klasztory. I również został założony klasztor w Kłodzku. I właśnie poprzez Kłodzko z Rudnicy przyszli do Bożego Ciała kanonicy regularni. Więc stąd ten związek z tym całym ruchem devotionis moderne.
Nadal jest to w zakonie jakoś pielęgnowane?
Obecnie od strony może bardziej historycznej niż powiedziałbym praktycznej, chociaż patrząc na Kościół, na wystrój Kościoła, świątyni Bożego Ciała, to widzimy jednak, że ten element chrystocentryczny jest bardzo mocno tutaj podkreślony. Jezus Chrystus w swoim człowieczeństwie bardzo blisko każdego człowieka. To jest i w obrazach, i w rzeźbach. Oczywiście to są późniejsze już te dzieła sztuki, ale jednak gdzieś to w tej tradycji jest przekazywany tutaj.
I sami osobiście pewnie do Tomasza Kempi z Naśladowania Chrystusa nieraz wracacie.
Jeżeli chodzi o Tomasza Kempis, jest czytywany do dzisiaj przy każdym posiłku, może z wyjątkiem kolacji i śniadania, ale w czasie obiadu tak jest zawsze w tradycji naszej zakonnej, że czytamy fragmencik Tomasza Kempis.
Proszę Państwa, do współczesnych wątków przeszliśmy tylko dlatego, że do postaci błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, który wkrótce zostanie kanonizowany, wrócimy za tydzień. Dziękuję serdecznie. Przypomnijmy, moimi gośćmi w studiu byli ojcowie Piotr Walczak, proboszcz z parafii Bożego Ciała w Krakowie oraz Wojciech Ćwiękała, magister kleryków i nowicjuszy. Dziękuję serdecznie.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowy o błogosławionym Stanisławie Kazimierczyku przygotował ksiądz Józef Polak. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.